Proszę, usiądźmy. Mam nadzieję, że wszyscy mają Pismo Święte. Trzeba mieć całą Biblię, dlatego że będziemy korzystać z całej Biblii. Jako że ten temat, który mamy zapowiedziany, co Biblia mówi o aniołach, musimy poznawać z Biblii. Nie z czyjejś mądrej książki, lecz po prostu z Pisma Świętego. A więc trzeba to mieć przed sobą, aby sprawdzić czasami, nie jest inaczej. Jest to już drugi wykład z tego rodzaju. Widzę, że wiele osób nie było, a z kolei inne były w zeszły piątek. To jest nagrane, to można zawsze skorzystać. A więc krótko streszczę. Czemuż to mówimy o aniołach? Dlatego, żeśmy nigdy nie mówili w naszym zborze. Jak jestem, ileż to lat, 22 lata, głoszę Słowo Boże, to już będzie teraz 23 rok, nigdy o aniołach nie mówiłem. To chyba raz w życiu można, prawda? Po drugie, istnieje zainteresowanie różnymi sprawami pozaziemskimi. I ludzie poddają się wpływom okultyzmu. UFO ich fascynowało i fascynuje. Parapsychologia, spirytyzm, różne niewytłumaczalne zjawiska. A więc trzeba też powiedzieć, co Biblia mówi o Bożym świecie. Bo wszystko, co jest po drugiej stronie, a jest osobą czy osobami, to nie są duchy czy demony, coś, co spirytyzm uprawia, ale to jest też coś, co nazywamy Bożym światem. Więc należy poznać ten prawdziwy, właściwy, Boży świat, po to, by później móc odróżnić to, co jest fałszywe. A więc należy tę prawdziwą walutę poznać i mieć. Potem bardzo łatwo odróżnimy fałszywe. Mówiliśmy o tym świecie Bożym, jak jest uczyniony, podawaliśmy niektóre wersety. I właśnie z tego Bożego świata do nas są posyłani Boży posłańcy. I ten wyraz anioł od greckiego angelos znaczy posłaniec. Też i w językach współczesnych ten wyraz występuje, angel po angielsku czy engel po niemiecku. Ten wyraz był również w języku hebrajskim i oznacza to samo wysłanie lub poselstwo. Aniołowie są to Boże, są to konkretne istoty, niebiańskie istoty. Nie są to jakieś siły, jakieś bezkresne siły. Bóg nie jest siłą bezkresną, to jest konkretna osoba. Jak się okazuje, wielu chrześcijan nie wierzy, że Bóg jest osobowy, a więc ci ludzie nie są chrześcijanami. Okazuje się, że bardzo wielu katolików, nie tylko oni, ale wśród nich są, którzy nie wierzą, że Bóg jest osobowy. Ja też ostatnio rozmawiałem z takimi ludźmi i okazało się, że dla nich Bóg właśnie nie jest taki konkretny. Mówię, to już nie tylko, że nie jesteście katolikami, ale nie jesteście wręcz chrześcijanami. A takich ludzi, sprawdźcie w swojej pracy, jest wielu. I aniołowie to też są istoty. Są to konkretne osoby. I Bóg je wysyła jako swoich posłańców do ludzi. Biblia mówi o nich prawie 300 razy. Mówiliśmy, jakież to one mogą mieć ciało. Mówiliśmy o różnych rodzajach ciał. Są ciała niebieskie, są ciała ziemskie. Mówiliśmy o znikomych naszych ciałach, które w swoim czasie będą przemienione na uwielbione ciało Jezusa. To jest mowa o Kościele, o ludziach, którzy są własnością Chrystusa. To w szczegółach żeśmy omawiali tydzień temu. Mówiliśmy też, co się dzieje, gdy te istoty przybierają postać ludzką. Nie ucieleśniają, bo to byłoby złe słowo, ale przybierają postać ludzką, a więc wtedy mogą jeść. Jak też to było u Abrahama, jak Jezus po zmartwychwstaniu jadł, a też i my będziemy jeść. W niebiesiech będziemy jeść, bo istnieje również coś jak chleb aniołów. A to wszystko to są ciekawe rzeczy, ale wybaczcie, że nie będę o tych dzisiaj mówił. Aniołowie też najczęściej działają jako istoty niewidzialne. I zdarzyło się kiedyś, o czym mówi nam Stary Testament w pewnej historii, że osioł czy oślica widziała anioła i unikała go, bo anioł zagradzał jej drogę, a Bileam, prorok, nie widział. I dopiero gdy Bóg otworzył mu oczy, dopiero Bileam zobaczył, że jest jakaś osoba i to z mieczem dobytym, że jest to anioł. Nie mają płci aniołowie, więc nie ma anielic. Nie ma też ten anioł. I teraz nie wiem, czy to jest ten anioł, czy ta anioł, czy to anioł. Nie mają płci. W języku greckim występują w rodzaju męskim. Ho angelos. I też się nie rozmnażają, nie żenią się. Nie wiem, czy są z tego powodu nieszczęśliwi, czy szczęśliwi. Ja uważam, że są nieszczęśliwi. Że się nie mogą żenić. Ale nie żenią się. I się dlatego też i nie rozmnażają. Po prostu są stworzone. I tyle ich Bóg uczynił, stworzył, ile mu potrzeba. Ostatnio mówiliśmy o liczbie, o ilości. To na przykład Jezus mówi, że albo najpierw wcześniej mówi nam tekst Łukasza, że tam do tych pasterzy przybyło mnóstwo wojsk niebieskich. A więc mnóstwo niebieskich wojsk. A Jezus powiedział, że mógłby wezwać 12 legionów aniołów. Legion rzymski miał 6 tysięcy żołnierzy razy 12. Daje nam konkretną liczbę. Objawienie Jana mówi o krociach tysięcy, o tysiącach tysięcy. A więc o ilościach niepoliczalnych. A też funkcjonuje w Starym Testamencie imię Boga, Boga Jahwe. Jest wiele potem innych rzeczowników, które wtedy określają jego działanie, jego istotę. I między innymi jest Jahwe Syvaot, to znaczy Pan Zastępów. A więc jakieś zastępy jemu towarzyszą. Mówiliśmy też o wspaniałości ich postaci. I rzeczą charakterystyczną właśnie jest, że gdy się anioł pojawi, to też i wokół niego jest światłość, jest jasność, jakiś dziwny blask. I o tym blasku żeśmy dosyć dużo mówili. Człowiek ten blask utracił. Wszyscy zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej. Chwała, wyraz grecki doksa, zawsze jest złączony między innymi z blaskiem, z jasnością. I to ze światłem, które się nie rozchodzi jak to światło w linii prostej, a po prostu jest przenikające, jest wszędzie obecne. Także tam nie będzie cienia na przykład. Ten blask wszystko oświeci, jakoś taki to jest dziwny blask. I stąd też Piotr, Jan, Jakub byli zdumieni, gdy widzieli szaty, postać Jezusa, Eliasza, Mojżesza, że były tak lśniące, że, no, że wręcz niewyobrażalne, gdy chodzi o biel. Mówiliśmy też o szybkości ich ruchów, że ich działanie, ich poruszanie się może być bardzo szybkie. No a też o tym, że one, czy oni oglądają Boży tron i mówią językami anielskimi. To wszystko mówiła nam Biblia i to dopiero kawałek. 1/4 tego, o czym będziemy mówić. I tak ja mówię to wszystko w wielkim skrócie. O czym będziemy mówić dzisiaj? A więc będziemy mówić o zróżnicowaniu ich godności. Skończyliśmy w zeszły piątek na wspaniałości ich postaci. A dzisiaj będziemy mówić, iż ich godność jest różna, jest zróżnicowana. Jest taki psalm i warto go otworzyć. Psalm 147. Jest to stronica 699. I tam dowiemy się z tego jednego tylko wersetu, iż Bóg jest Bogiem porządku i Bóg lubi porządek. Wiersz 4. Wyznacza liczbę gwiazd, wszystkim nadaje imiona. Wielki jest Pan nasz, potężny w mocy, mądrość Jego jest niezmierzona. A więc On wyznacza liczbę gwiazd. Tu jest mowa o gwiazdach oczywiście. I ja w tej chwili chcę tylko na tym wersecie zbudować, też powiedzieć, iż Bóg jest Bogiem porządku. A więc On określa liczbę gwiazd. Bóg wie, ile mam włosów na głowie. Bóg wie też, ile ma gwiazd. Mało tego, każdej On nadał imię. A jeżeli ktoś ma skłonności do nadawania imion i potem umie tę rzecz określić, wiemy jak to jest w aptekach, prawda? Jakie są wysokie szafy, pełno jest szufladek i na każdej szufladzie po łacinie coś pisze. A więc tam musi być porządek. Tam nie może być chaosu, bo inaczej byśmy poumierali bardzo rychło. Szczególnie teraz, gdy jest zima i mamy kater. A więc Bóg nadał im imię, określił je, dlatego że jest Bogiem porządku. Mówiliśmy, że Jezus jest pierwszy, jest pierworodny. I ci, którzy nie byli, to podam im to miejsce, bo to jest rzecz znów ważna, fundamentalna. Kolosan, pierwszy rozdział, 1272 stronica. Kolosan, pierwszy rozdział. I na przykład wiersz 16, 17, 18. O tym mówiliśmy, gdy chodziło o stworzenie aniołów, a dzisiaj mówimy to w innym kontekście. Ponieważ w Nim, w Chrystusie, zostało stworzone wszystko, co jest na niebie, na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, trony, panowania, nadziemskie władze, zwierzchności, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Na podstawie tego tekstu mówiliśmy o tym Bożym świecie. Mówiliśmy też o różnego rodzaju władzy, o różnego rodzaju zwierzchnościach, no ale do tego będziemy jeszcze nieraz wracać. Ale to, o czym teraz mówimy. Wiersz następny. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. I końcówka wiersza 18. Aby we wszystkim był pierwszy. A więc w Chrystusie, przez Chrystusa i dla Chrystusa zostało wszystko stworzone. Wszystko przez Niego i dla Niego. A też i w Nim zostało uczynione. I stąd Jezus nie jest stworzony. On był. On jest. Nie ma początku. On jest przed wszystkimi rzeczami. Dlatego by też było odpowiednie, ale tego nie będę teraz czytał, ale ci, którzy piszą i dla taśmy, Efezjan, pierwszy rozdział, 21. Tam też jest podobna myśl wyrażona. Efezjan, pierwszy rozdział, 21. Ale was wszystkich proszę, abyście otworzyli pierwszy Piotra, trzeci rozdział. Pierwszy Piotr, trzeci rozdział, stronica 1319. Jest tam mowa o Jezusie Chrystusie. Wiersz 22, trzeciego rozdziału, pierwszego listu Piotra. Który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. A więc Jezus wstąpił na niebiosa, usiadł na prawicy Bożej, a to jest synonimem Bożego autorytetu, Bożej mocy, i Jemu są poddani aniołowie, wszystkie zwierzchności, oczywiście chodzi o ten świat niewidzialny, i wszelkie moce. Wszystko Mu jest poddane. Hebrajczyków. Dalej, raczej wcześniej, to proszę cofnąć. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, 1298. 1298, pierwszy rozdział, szósty wiersz. I znowu, kiedy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Niechaj mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czemu tak to podkreślam? Czemu to jest takie ważne? Właśnie gdy się zna prawdę, gdy się zna Chrystusa, gdy się zna Boga, i to nie w sensie poznania intelektualnego, ale po prostu jest się w tej osobie i zna się ją tak, że tak powiem, na wylot. To jest oczywiście bardzo powiedziane na wyrost. Ale po prostu to oddaje dopiero, o co mi chodzi. I o co chodzi zresztą też w tym wyrazie hebrajskim jada. Poznać. To nie jest poznanie zewnętrzne. To też i wtedy bardzo łatwo jest odróżniać rzeczy fałszywe, rzeczy pozorne. Rzeczy, które wydawałoby się, że one są takie same. Ale je łatwo zaraz odróżnić. Nieprawda? Fachowiec zawsze rozróżni. Fachowiec od brylantów tylko spojrzy i wie, z czym ma do czynienia, z oszustem, czy rzeczywiście z kimś, kto ma skarb. Gospodyni, gdy coś je, zaraz poczuje, to jest zupa z proszku. Mimo, że jest tak zrobiona, że na przykład ja nie rozróżnię. A ja nie jestem smakoszem. Ale gospodyni zaraz rozróżni. To jest w proszku. I dlatego też i tutaj, gdy ktoś pozna Jezusa Chrystusa, gdy ktoś jest w Nim, a On w Chrystusie, a Chrystus w Nim, a i wzajemnie, to wtedy bardzo łatwo odróżnić jest wszystkie inne pozory, choćby miały te same wyrazy, te same słowa. I właśnie w czasach biblijnych była taka grupa, którą znamy wszyscy, saduceusze. Byli faryzeusze, byli zeloci. Faryzeusze bardzo lubili drobiazgowo przestrzegać praw, bożych przykazań, też i różnych przepisów, które ustanowiono, kapłani ustanowili, więc oni byli drobiazgowi, zaraz patrzyli, czy ten ktoś jest dobrze ubrany, czy ktoś jest niedobrze ubrany, czy się modli, czy się nie modli, czy ma ręce czyste. No w ogóle sprawdzali, czy jest godzina za 5:00, więc jeszcze można coś zrobić. 6:00 wybiła wieczorem w piątek, nie wolno już nic zrobić. I chodzili i tak, tylko tym byli zajęci. To jest straszna niewola, okropna niewola. A przy okazji wtedy tacy ludzie są obłudnikami, są ludźmi, których należy się strzec, i faryzeusz stał się synonimem, prawda? Ale byli ich koledzy, którzy się nawzajem zwalczali, to były dwa stronnictwa, które się zwalczały, saduceusze. I właśnie jacyś to byli ludzie. To byli tacy żydowscy racjonaliści. Oni tam się nie przejmowali takimi różnymi szczegółami, chodzi o prawo, ale dla nich nie istniał duch na przykład. Żadna siła duchowa, ani osoba duch, nic, duch dla nich nie istniał. Aniołowie też nie istnieli dla nich. To była imaginacja ludzka. Po prostu ludzie tak sobie określili pewne rzeczy, których nie mogą sobie wyjaśnić. Też i nie wierzyli w zmartwychwstanie, a więc podejście mieli bardzo racjonalistyczne. I to były wzajemnie się zwracające stronnictwa. Dlatego Paweł kiedyś wygrał moment, gdy krzyknął do faryzeuszy: bracia, jestem sądzony, bo wierzę w zmartwychwstanie. I ci się zaraz rzucili na saduceuszów i tak dalej. Też byli zeloci, to byli gorliwcy patrioci, którzy chcieli przez walkę partyzancką odzyskać wolność. I właśnie saduceusze nie wierzyli w aniołów. Aby ktoś chciał sprawdzić, to Dzieje Apostolskie 23:8, z tym, że nie otwierajcie, bo szkoda czasu. 23:8 to już jest rzecz drugorzędna. Tu jest napisane właśnie, czego oni nie uczą, czyli w co nie wierzą. Ale w czasach, gdy już istniały zbory, w zborach się przyjmował również duch filozoficzny związany z gnostycyzmem. Nie chcę mówić za wiele o gnostycyzmie, to może przy okazji, jak będziemy kiedyś omawiać list do Kolosan, bo ten list właśnie jest przeciwko gnostykom skierowany, a właśnie przeciwko chrześcijanom, którzy poddawali się temu prądowi. I właśnie gnostycy, którzy mieli problem grzechu i nie wiedzieli, jak z tego grzechu wybrnąć, oddawali cześć aniołom. Ja już teraz przeskoczyłem dużą partię właśnie o gnostycyzmie. I oni oddawali cześć aniołom i nakłaniali też chrześcijan. Oczywiście, w jaki sposób można nakłaniać? To jak i dzisiaj. Mamy różne prądy, które są wokół nas i ktoś się czemuś może poddać i potem będzie też chciał innym to proponować, co się zresztą też i czasami dzieje. Aby czcić również i aniołów, bo oni są czymś pośrednim między Bogiem a człowiekiem. Bo oni są jedną z emanacji Boga. Bo myśmy z nich wyszli. Oczywiście dla gnostyków Jezus nie był Bogiem, był czymś wyższym od aniołów, też jedną z emanacji Boga, którego sobie wyobrażali. I tutaj właśnie te teksty, które czytaliśmy i ten z Hebrajczyków powiada, że kiedy Bóg wprowadził pierworodnego na świat, Jezusa Chrystusa, powiedział: niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. A więc Jezusowi wszystko ma się kłaniać. Aniołowie też mają Jemu służyć, mają Jemu się kłaniać. I znajdujemy takie miejsca, które w Ewangeliach, które mówią, że służyli Mu aniołowie, prawda? Pamiętamy to czy nie? Jezus wyszedł z pustyni, wtedy też i aniołowie do Niego przystąpili i Mu usługiwali. Mateusz 4:11, Marek 1:13 o tym mówi. Albo też jest powiedziane Jan 1,51 o aniołach, którzy mieli wstępować i stępować na Syna Człowieczego. A więc o Jego mesjańskiej osobie, o Jego powołaniu niebiańskim. Aniołowie byli na Jego rozkazy. Dlatego też Jezus mógł rozkazać, by Go bronili na Golgocie. I nie wydał takiego rozkazu. A więc gdybyśmy sobie to powiedzieli, to chcę, żebyśmy sobie przypomnieli, jeżeli znamy Pismo Święte, jeżeli nie, iż w księdze Jozuego jest o czymś mowa. 5 rozdział księgi Jozuego to jest stronica 240. I pamiętamy, że tam Jozue, gdy miał zdobyć Jerycho, gdy poszedł sam na pole, aby tam rozmyślać, modlić się, i 13 wiersz nam powiada, iż ujrzał stojącego naprzeciw siebie męża zdobytym mieczem w ręku. No i zapytał Jozue: jesteś nasz, czy może nieprzyjaciel? A ten mówi: nie, ale jestem wodzem wojska Pana. Wtedy Jozue mu się pochłonił, co rozkaże mój Pan słudze swemu, a wódz wojska Pana mówi: zdejm z nóg twoje sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Już kiedyś ktoś takie wydał polecenie. Mamy odnośnik. Bóg, Jahwe, jestem, który jestem, gdy Mojżesz podszedł do krzaka, powiedział: zdejmij twoje obuwie, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. I gdyby to anioł był w tym miejscu, to by tak nie powiedział. A więc tu musiał być ktoś większy niż anioł. Wódz wojska pańskiego. Jezus Chrystus. Wiele razy Chrystus występuje w Starym Testamencie. Oczywiście nie explicite, nie w sposób wyraźny, nie w taki, że mówi się, ale właśnie ukryty w różnych postaciach, w różnych czasami zjawiskach. I to byłby temat ciekawy sam w sobie. A więc Jezus jest hetmanem wojska pańskiego. Jakież to jest wojsko? Mateusz 24. Mateusz 24. 1059 stronica. I wiersze 30 i 31. A więc ukaże się wtedy na niebie znak Syna Człowieczego, który przyjdzie na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą, pośle swoich aniołów z wielką trąbą, zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. A więc jest mowa o przyjściu, powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa z wielką mocą, chwałą i też aniołów z wielką trąbą wyśle, by zgromadzili z czterech stron świata. I objawienie Jana, 19 rozdział. Apokalipsa, 19 rozdział. I wiersze 11 aż do 16. I warto otworzyć, ja nie będę w całości czytał, tylko niektóre miejsca. 1348 stronica. 11 wiersz. A więc jest mowa o otwartym niebie. Ktoś, kto siedzi na białym koniu i nazywa się wierny i prawdziwy. Oczy jego są jak płomień ognia, ma liczne diademy. Przodziany jest w szatę zmoczoną we krwi, a zaś imię jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A więc w to samo, co oblubienica, wiersz 8 wcześniej. Ty też o tym mówi, prawda? 7 wcześniej. Więc to samo, te wojska są przyodziane w biały bisior. Z jego ust wychodzi ostry miecz i imię jego Król Królów i Pan Panów. A więc wojska niebieskie i wiemy już, kto jest jego hetmanem. W niedzielę mówiliśmy o Jakubie. I właśnie w kontekście tego, o czym mówimy teraz, coś też podam, z tym, że już nie trzeba otwierać, to zajmuje czas. Ale ja podam to miejsce. Jest to Genezis 32, pierwsze dwa wiersze. Gdy Jakub wracał, od Labana po 20 latach i się miał spotkać z Ezawem, swoim bratem. Spotkali go aniołowie Boży, gdy wracał. Ktoś, kto otrzymał błogosławieństwo kiedyś od Boga, ktoś, z kim Bóg był, ktoś, z kim Bóg się ma zamiar jeszcze spotkać. I o tym właśnie mówiliśmy w tym 32 rozdziale, o walce anioła z Jakubem. To było w niedzielę. Ale właśnie zanim jeszcze anioł z nim walczył w potoku Jabok, gdy ten się dowiedział, że Ezaw idzie, spotkała go eskorta. To jest bardzo ważne. Eskorta. Bóg posłał eskortę dla tego, którego błogosławi, którego obrał, który teraz ma 12 synów i żaden z nich nie może umrzeć, zanim nie będzie miał odpowiedniej ilości też synów. Bo ma przecież z nich być naród złożony z 12 plemion. Bóg ma swoje plany. I właśnie Bóg Jakubowi, który może narobić wiele głupstw, prawda? Jego imię znaczy przebiegły. Bóg mu posłał eskortę. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł: to obóz Boży. I nazwał to miejsce Machanaim. I Machanaim po hebrajsku znaczy podwójny obóz. I właśnie dziecko Boże ma zawsze podwójny obóz. Chwała Panu za to. Obóz Jakuba i obóz aniołów. O tym będziemy mówić chyba w czwarty piątek. Dlatego nie będę teraz się tutaj rozwlekał o ochronie. Tak a propos, za tydzień będziemy mówić o upadłych aniołach. O tym trzeba powiedzieć. O upadłych aniołach. O całym świecie tych, którzy się zbuntowali. We wszechświecie, tam gdzie był ten Boży ład, Boży tron, powstała rebelia. I o tych rebeliantach, o aniołach, którzy odpadli od Boga, będziemy mówić za tydzień. A w czwarty piątek, jak Bóg nam pozwoli, to właśnie będziemy mówić o udziale aniołów w planie zbawienia, o ich usługiwaniu Bożym dzieciom, o opiekowaniu się ludźmi, o wykonywaniu przez nich Bożych planów, o Bożych sekretarzach w niebie, a też i o tych, którzy zgromadzą Boży lud do nieba. A więc o samych ciekawych rzeczach związanych z naszym zbawieniem. Ten podwójny obóz był tam, gdzie nocował Jakub. A teraz coś ze zróżnicowania ich godności. Wiemy, że Jezus jest pierwszy. Wiemy, że jest wojsko niebieskie, że On jest hetmanem tego wojska. No i teraz przyjrzyjmy się bliżej temu wojsku. Czytamy w Biblii o archaniołach. O archaniołach. A więc o kimś, kto jest ponad aniołami. Kto jest szefem aniołów. Kto jest kimś wyższym od wszystkich aniołów, a więc ich przełożonym. To oczywiście nie jest mowa o Jezusie. Jest to mowa o jednym archaniele. A jego imię? Któż jest jak Bóg? Któż jest jak Bóg? I gdyby ktoś chciał dać imię swemu synowi, to niego nazwie Michał. Bo właśnie to znaczy imię Michał. I otwórzmy teraz... może zaczniemy kolejno. Księgę Daniela, rozdział 10. Księga Daniela, rozdział 10. Stronica 958. 959, 21 wiersz. Doprawdy oznajmię ci, co jest napisane w Księdze Prawdy. Wiersz 21. I nie ma ani jednego, kto by mężnie stał po mojej stronie przeciwko nim, oprócz Michała, waszego księcia anielskiego. A więc ktoś podobny do człowieka, wiersz 18, ktoś, kto nazwał Daniela mężem miłym, wiersz 19, a on go nazwał panem, ktoś mówi o Michale. ktoś, kto mężnie stoi po jego stronie przeciwko nieprzyjaciołom. Michał, książę anielski, a więc archanioł. Teraz 12 rozdział, też Daniela i 1 wiersz. W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. No i zostawmy. A więc Michał jest nie tylko księciem, który się zastawia, jakoś szczególnie pilnuje naród izraelski, ale jest również orędownikiem. Wstawia się za nimi. Jest ich rzecznikiem w ich sprawie. To znaczy wyraz orędownik, parakletos. Rzecznik w mojej sprawie. I właśnie on jest, jako wielki książę, orędownikiem ludu izraelskiego. Warto o tym wiedzieć, że naród izraelski miał archanioła, który nad nim cały czas czuwał. Na ogół znamy historię ziemską, historię Mojżesza, historię ludu izraelskiego i te wszystkie perypetie, prawda? Bo się o tym ciągle mówi i czyta. Nigdy nie patrzyliśmy na te kulisy, na Boży świat, na coś niewidzialnego, ale równocześnie dziejącego się. I chyba warto jest i temu się przyjrzeć, mieć świadomość tego. A teraz księgę w Nowym Testamencie, księgę Judy. To jest po listach Jana, księga, czyli przed Apokalipsą, stronica 1332 chyba. Tak, 32. Wcześniej 31. Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech Pan cię potępi. Ale już nie chodzi o to, co tam powiedział. To jest dalsza sprawa, inna sprawa. Tu chodzi, że Michał nazwany jest archaniołem i że on wiódł spór, a więc walczył o ciało Mojżesza. To jest ciekawy epizod. I są to rzeczy, którymi się nie warto zajmować w szczegółach. Ja znam ludzi, którzy się tymi rzeczami zajmowali przez całe swoje życie. I to w szczegółach chcieli poznać. I żonglowali. Ja mówię, po co ci to? Do czego ci to potrzebne jest? Ten człowiek, czy tego typu ludzie chybiali zbawienia. Nie zajmowali się darami Ducha Świętego, służbą. W ogóle to zostawiali te rzeczy. To jest mleko, mówili. To są dopiero wspaniałości. Tylko, że czy jest sens zajmować się tym, co jest takie nieostre, co jest tylko takim promyczkiem ze świata niewidzialnego, Bożego, co jest rzeczą drugorzędną, a może piąto czy czwartorzędną, niech będzie, bo nie wybrnę z tego. A więc pięciorzędną, tak? O, pięciorzędną, dziękuję. A więc nie warto się tym zajmować, ale są to ciekawostki, ciekawe rzeczy, które warto zauważyć. Ale się tym nie zajmujcie, naprawdę. Nie warto. Zobaczcie, czym się zajmował Jezus. Czym się zajmował Paweł. I tym samym ty się zajmuj. Niczym innym. I teraz Mojżesz ma umrzeć. Na górę podąża, mając lat 120. I diabłu zależy na ciele Mojżesza. I Bogu również zależy na ciele Mojżesza. Oczywiście, że Bóg sam nie walczy, bo ma archanioła. Ma księcia, orędownika ludu izraelskiego, a przecież Mojżesz, wiadomo, jest przywódcą, prawda? Więc posłał tego księcia, idź i zrób to. I teraz ten archanioł z tym archaniołem, tylko że upadłym w tej chwili, zbuntowanym, walczą. Jak równy z równym. I archanioł Michał wygrał. Bo ciało zostało nieujawnione. Poszukiwano i nie znaleziono po dzień dzisiejszy ciała Mojżesza. Bogu zależało, by Mojżesz i Eliasz, że tak powiem, żywcem, znaleźli się w niebie. A żeby byli porwani, a żeby nie było ich ciała. Oczywiście, że oni umarli. Oczywiście, że tak. Ale ich ciała nie były oddane ziemi. A właśnie diabłu na tym zależało. I oczywiście diabeł musi słuchać Bożych posłańców. Archanioła Michała, a też Ciebie i mnie, nawet maleńkie dziecko, które wierzy w Jezusa Chrystusa i użyje imienia Jezusa Chrystusa, będzie zwycięzcą w danym momencie. Diabeł musi uznawać autorytet wszechmocnego, tego, który posłał Jezusa Chrystusa, i w tym imieniu jest jedynie zwycięstwo i zbawienie. A teraz objawienie Jana, rozdział 12. Objawienie Jana, rozdział 12. I tam mamy wiersz 7, 8, 9 do 12. Wszyscy chyba już otworzyli, prawda? 12 rozdział, 7 wiersz. Mowa jest o wojnie, o walce, która w niebie wybuchła, ale już nie sam Michał walczy, lecz Michał i jego aniołowie, i toczyli bój ze smokiem. I walczył smok i jego aniołowie. A więc dwie przeciwne sobie armie. Armia światłości, króla światłości, armia króla ciemności. Lecz oczywiście nie przemógł. Smok oczywiście nie przemógł. Nie było dla nich miejsca w niebie. Został zrzucony ogromny smok. Starodawny wąż, zwany diabłem, szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony na ziemię, a wraz z nim jego aniołowie. Dalej jest mowa, że zostało ustanowione władztwo pomazańca jego, Chrystusa. Został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który nas ciągle oskarżał, dlatego Jezus ciągle oręduje za nami. On nas dniem i nocą oskarża. A widzisz, a zobacz. A Jezus mówi, a ty też zobacz. Widzisz, że on teraz żałuje tego, że teraz pokutuje, że teraz się modli? A widzisz, że ja za niego przelałem swoją krew? Nieważne oskarżenie. Ale patrzymy, znów nas oskarża. I patrzy, rzeczywiście myśmy się nawet jakoś tak, no, nie przyjęli tą sprawą. I diabeł oskarża i Jezus teraz patrzy, oj, kłopot, bo nie może za nami tutaj się wstawić. Mówi, ale poczekaj, poczekajmy jeszcze. No i teraz odpowiednik, używając środków, Jezus powoduje, że nas zmusza do pokuty. Bo ktoś nas napomniał, bo jakie różne są okoliczności i myśmy nagle się upamiętali i pokutujemy. Jezus mówi, no widzisz, gdybym się pośpieszył, to bym go już musiał wymazać księgi żywota, a widzisz, teraz znów wymazuje swoją krwią jego winę. A więc Jezus za nami ciągle oręduje i pełni swoją służbę kapłańską, arcykapłańską, bo diabeł nas ciągle oskarża. I oni, 11 wiersz, zwyciężyli go przez krew baranka. Woleli obrać śmierć. Ale o tym będziemy mówić za tydzień. Chodziło o archanioła, który walczył i zwyciężył. I ostatnie miejsce, które właśnie powie nam coś na temat archanioła, a więc tego Michała chyba. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział, bo tam właśnie nie jest to imię wymienione. Pierwszy Tesaloniczan, 4 rozdział i wiersz 16. Strona 1279. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. A więc na głos archanioła i Bożej trąby. Już czytaliśmy, że aniołowie, którzy będą mieć trąbę Bożą. Więc coś się stanie. Nagle z grobów wynikną. Nie chcę powiedzieć przenikną. Ale one, te osoby wynikną, wyjdą. Zostaną z martwych wzbudzone. A ci, którzy żyją, jakby w tej chwili na przykład my tu żyjemy, i duża część tu się siedzących nagle będzie przemieniona. Dałby Bóg, żebym też i ja był przemieniony. Co? Myślisz o sobie też, czy nie? Właśnie, warto pomyśleć o takiej chwili, pomyśleć dzisiaj już. Zwyciężyć grzech krwią baranka, poddać się Chrystusowi, przyjąć go jako swojego Pana. Zaufać Mu i żyć z Jezusem Chrystusem. Wtedy będziemy przemienieni na głos archanioła. No dobrze, tyle by mówiliśmy o tym archaniele, o Michale. A teraz o kimś, kto tylko 4 razy występuje w Biblii. 2 razy w Starym, 2 razy w Nowym Testamencie. Kto to jest? Zawsze miał radosną wieść. Jego imię brzmi Mąż Boży. Gabriel. Gabriel. Nowa propozycja dla nowych, rodzących się synów. Gabriel. Boży bohater, inne tłumaczenie. Albo Bóg jest wielki, potężny. Bóg jest wielki, potężny. Boży bohater, mąż Boży. I w Starym Testamencie on występuje w Księdze Daniela. 2 razy w Księdze Daniela musimy do niej wrócić. Rozdział 8. Stronica 956. I tam w wierszu 15, 16 i niżej jest mowa, jak to Daniel starał się zrozumieć to widzenie. I nagle nad rzeką Ulaj, 16 wiersz, głos ludzki zawołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. No i na to miejsce przyszedł Gabriel, gdzie stałem, zląkłem się, padłem na twarz. On mówi: zważ, synu człowieczy, i tak dalej. Teraz już wyjaśnia to widzenie. 9 rozdział tej samej księgi, wiersz 21. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Przybył, rzekł do mnie: Danielu, oto wyszedłem, aby dać ci jasne zrozumienie. I teraz mu wykłada coś, co było zakryte, co było ujęte w proroctwie Jeremiasza o 70 latach, tygodniach, latach. A więc Gabriel przyniósł 2 razy Danielowi wyjaśnienie proroctwa, tego, co Daniel wcześniej widział, też co też wyszukał w księdze Jeremiasza. No a w księdze Łukasza również w jednym, znaczy w tej samej księdze, 2 razy występuje Gabriel. Najpierw w pierwszym rozdziale, a więc stronica 1093. Pierwszy rozdział, 19 wiersz. Jest tam mowa o Zachariaszu, który był w miejscu najświętszym, spełniał ofiarę i tam do niego podszedł anioł, wiersz 18 mówi. Zapowiedział mu, iż urodzi się jemu syn. Zachariasz mówi: jestem stary, moja żona również w podeszłym wieku, a więc niezbyt to mu się jakoś wydawało prawdopodobne. I wtedy właśnie słyszy: jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem. Zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. A więc był to specjalny anioł do radosnych nowin, do specjalnych zadań, ale miłych zadań. Bo oto rozdział drugi, nie, rozdział pierwszy, przepraszam, pierwszy, ale wiersz 30 i niżej, może wiersz 26. A w 6 miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego Nazaret, do panny poślubionej Józef, Maria. Wszedłszy, pozdrowił ją, o czym mówiliśmy podczas świąt. Rzekł jej: nie bój się, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Poczniesz w łonie, urodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. I tak znamy całą tę historię, bośmy ją nieraz czytali. W czasie świąt żeśmy też ją szczegółowo rozważali. A więc Gabriel był zwiastunem nie tylko dla Zachariasza, ale i dla Marii. I tylko 4 razy występuje ten miły anioł. No a teraz by trzeba było coś powiedzieć o serafinach i o cherubach. Serafinowie tylko raz w Biblii występują. A jeżeli coś występuje tylko 4 razy albo raz, to chyba nie warto się tym zajmować w szczegółach, prawda? Izajasz 6 rozdział. 755. 6 rozdział. I pierwsze wersety, pierwsze 6 wersetów mówi nam, że Bóg, który siedział na tronie wysokim,
Jego orszaku były serafy. Każdy miał po 6 skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, zakrywał swoje nogi, dwoma latał. I wołali jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Szósty wiersz. Jeden z serafów przyleciał do mnie i mając w ręku rozżarzony węgielek, dotknął moich ust. I wyraz seraf znaczy ognisty albo żarliwy. Ognisty, żarliwy. Być może ich opis znajduje się w księdze Ezechiela, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, gdzie są opisane tak zwane koła Ezechiela. Koła, które toczyły się na wszystkie strony. Koło, wiemy, zawsze idzie w jedną stronę, prawda? Gdy samochód chcemy, to fajnie byłoby tak przesuwać samochód też i na boki. Szczególnie na parkingu to byłoby wygodne, ale nie można. Tamte koła się przesuwały we wszystkie strony. I być może właśnie te koła Ezechiela, które tam są opisane w jego księdze, to właśnie są serafinowie. No i ostatnia grupa, która występuje, cheruby. Przez CH, cheruby. Potężny, to znaczy potężny, albo złapać. Nie wiem dlaczego, ale tak w konkordancji podano, złapać. I po raz pierwszy ten anioł, w ogóle jako anioł, występuje w Biblii. Czy też ten rodzaj aniołów. To znaczy, właściwie są dwa rodzaje aniołów. I w Genezis 3:24 jest mowa, iż Bóg na wschód od Edenu, od ogrodu Eden, umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący. A więc kogoś, kto miał strzec drogi powrotnej do drzewa życia. Jest bardzo wiele wersetów, które występują w Starym Testamencie. Ja je wszystkie nie podaję, bo to nie ma potrzeby. A pierwszy z nich znajdziemy w II Mojżeszowej, w rozdziale 25. Druga Mojżeszowa, rozdział 25. I wiersz 18. Zrobisz też dwa cheruby z litego złota, zrobisz je na obu krawędziach wieka. Wiersz 20. Cheruby będą miały skrzydła rozpostarte do góry. Będą one okrywać swoimi skrzydłami wieko, a twarze ich zwrócone będą ku sobie. Twarze cherubów zwrócone będą ku wieku. Może też dalej. Na wierzchu skrzyni położysz wieko, w skrzyni zaś złożysz świadectwo, które ci dam. I tam będę się spotykał z tobą i z ponad wieka będę z tobą rozmawiał spośród dwóch cherubów, które są na skrzyni świadectwa. A więc wykonane ze złota postacie cherubów z rozpostartymi skrzydłami, z twarzami zwróconymi do siebie, patrzącymi w dół na skrzynię. Miała być przyozdobiona skrzynia przymierza. I gdy Bóg przemawiał do Mojżesza, na przykład, tego może już nie szukajcie, ale żeby zapisać, 4 Mojżeszowa, czyli Numeri, 7 rozdział i wiersz 89. Bo to jest wiele takich miejsc, ale przecież nie musimy wszystkie. I tam jest tak napisane. A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, by rozmawiać z nim, czyli z Bogiem, usłyszał głos mówiący do niego z nad wieka, z pomiędzy dwóch cherubów i przemówił do niego. Wśród wielu miejsc, nie jest takich wiele, na przykład coś takiego można by było też o cherubach się dowiedzieć. 2 Samuelowa, rozdział 22, wiersz 11. 2 Samuelowa, rozdział 22 i wiersz 11, stronica 359. To jest dziękczynna pieśń Dawida, potem powtórzona w psalmie 18, czyli jest zawarta również w księdze psalmów jako 18 psalm. 11 wiersz. Dosiadł, czyli Bóg, cheruba i wzleciał i ukazał się na skrzydłach wiatru. A więc cheruby służyły Bogu do poruszania się. To sądzę, że jest to taka poetycka przerzutnia, czyli przenośnia. Że to nie jest coś dosłownego, ale coś, co poezja chce powiedzieć o Bożych atrybutach, o Bożym sposobie działania. Ale psalm 99, wiersz pierwszy, mówi nam, że 660 stronica, 660, że Pan siedzi na cherubach. Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. A więc szczególny rodzaj tych aniołów, gdy chodzi o posługę wobec Boga. W księdze Ezechiela występują również, ja teraz tylko podam po to, żeby można było sobie zanotować. 9 rozdział księgi Ezechiela, wiersz 3. 10 rozdział od 1 i następne. 11 rozdział 22. 28 rozdział Ezechiela i 14 wiersz. 41 rozdział, 18 wiersz. A chwała Boga Izraelskiego podniosła się z cheruba, na którym spoczywała, w stronę progu przybytku. I jeszcze dwa miejsca. Księga Ezdrasza 2,59. Ezdrasz 2,59 i Nehemiasz 7,61. One miały w tych opisach u Ezechiela skrzydła, twarz, grzbiety. O tym wspominaliśmy już co nieco w zeszłym tygodniu. No i teraz, gdy zmierzam ku zakończeniu, mam takie pytanie. Czy aniołom należy oddawać cześć? Jeżeli nie, to czy należy je lekceważyć? To są słudzy Boży posyłani ze względu na nas, a więc Boży posługacze, którzy nam służą. Czy mamy też je lekceważyć, jeżeli nie czcić? A więc ani czcić, ani lekceważyć. Należy im się szacunek, należy się z nimi właściwie liczyć, nie szacunek, to jest złe słowo, należy się z nimi liczyć. Szacunek to rzecz w sensie liczyć się. Księga Kaznodziei, 5 rozdział. Kaznodziei, 5 rozdział, 737 stronica. 737, 5 rozdział i 5 wiersz. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed aniołem Bożym, tu jest po prostu już przełożone na polski język, przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? A więc przed Bożym posłańcem nie należy mówić byle czego. Należy się liczyć z nim, bo to jest Boży posłaniec. I gdy my mówimy do tego posłańca, Bóg słyszy, co my mówimy. A teraz w Nowym Testamencie 1 Tymoteusz 5,21. 1 Tymoteusz, 5 rozdział, stronica 1287. I wiersz 21. Zaklinam Cię przed Bogiem i Chrystusem Jezusem i wybranymi aniołami, aby się tego trzymał bez zastrzeżeń, nie czyniąc niczego stronniczo. A więc Paweł ma świadomość Bożej obecności, obecności Chrystusa, a też wybranych aniołów. Ma świadomość i liczy się z tymi świadkami, którzy których teraz niejako przyzywa, gdy zobowiązuje Tymoteusza, by trzymał się bez zastrzeżeń jego poleceń. No i na koniec dwa miejsca z Apokalipsy. Tam dowiemy się bardzo wyraźnie, anioł nam wyraźnie powie, czego nam nie wolno robić. Objawienie, 19 rozdział, wiersz 10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon, a on rzecze do mnie: nie czyń tego. Jam współsługa twój i twoich braci, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon. Więc anioł nie życzy sobie zabrania i mówi: Bogu oddaj pokłon. Tylko Jemu się będziesz kłaniać, mówi Jezus do szatana, gdy ten go kusił na pustyni. Tylko Bogu należy się kłaniać. To jest tak bardzo ważne, byśmy nie byli bałwochwalcami, byśmy nie czcili nikogo i niczego prócz żywego Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie. To jest bardzo ważna sprawa. Bałwochwalstwo zawsze ludzi zdobywało i dzisiaj zdobywa również i Kościół, zdobywa również i zbory, zdobywa w różnej postaci. Bogu oddaj pokłon. Mamy się kłaniać tylko Bogu. I rozdział 22, wiersze 8, 9. I ja, Jan, usłyszałem i widziałem to, a gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, by mu oddać pokłon. I rzecze do mnie: nie czyń tego. Jestem współsługą twoim i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów księgi tej. Bogu oddaj pokłon. I można by Jana zrozumieć, że chciał się pokłonić, bo to był gest szacunku, to był gest wdzięczności. Ten anioł w końcu był jego przewodnikiem, ukazywał mu wiele wspaniałych rzeczy. Mówił do niego prawdziwe Boże słowa. I wiemy, że nieraz mamy chęć kogoś uścisnąć, a nawet go w rękę pocałować, żeby to nawet był mężczyzna, prawda? Dlatego, że napełnia nas taka chęć, bo coś tak szczególnego, dobrego żeśmy otrzymali. I właśnie Jan w takim odruchu chciał to zrobić, a nawet uczynił. I mu zabroniono: nie czyń tego. Jeżeli masz takie emocje, takie uczucia, to zwróć je do Boga, nie do posłańca. Nie do posłańca, nie do człowieka. Dlatego ludzi nie wolno wywyższać. Dlatego ludzi nie wolno nazywać głową na przykład. Jezus powiedział: nikogo na ziemi nazywajcie głową, bo jeden jest wasz Bóg i Ojciec. Dlatego też i my nie mamy żadnej głowy. Naszą głową jest, przynajmniej moją głową jest Chrystus, a ja jestem głową dla mojej żony. Tak nam mówi apostoł Paweł, czy nie mówi, co? 1 Koryntian, 11 rozdział. Jak ktoś tu jest zbulwersowany, niech w domu sobie przeczyta. 11 rozdział 1 listu do Koryntian. A głową Chrystusa jest Bóg. To jest ta duchowa hierarchia, która w niczym nikomu nie uwłacza. Ani mojej żonie, bo ja od niej nie żądam tego, żeby była mi uległa, poddana, posłuszna, żebym... Ja tu jestem głowa, kto tu rządzi, rano już powtarzam, a wieczorem kończę? Nie. Ale żyjąc w tej świadomości i każdy na swoim miejscu i aniołowie również na swoim miejscu, Jezus, który ma być poddany Ojcu, wtedy jest Boży porządek, Boża harmonia. I gdy my oddajemy nasz hołd, nasz szacunek, naszą wdzięczność Bogu żywemu, jesteście światłością świata. I ludzie, przyglądając się waszym dobrym uczynkom, chwalić będą kogo? Ojca, który jest w niebie. To jest bardzo prawidłowe. Gdy nas nie pochwalą, gdy nas nie zauważą, to bardzo dobrze. Dlatego, że mają zauważyć Ojca, który jest w niebie, Boga, który to uczynił. A o nas zapomną: nie martwmy się. Idźmy dalej, w swoją stronę dalej robić to, co do nas należy. I właśnie dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy na swoim miejscu, w Bożym porządku, zachowali swoje miejsce. No i kończąc teraz, jakie jest dzisiaj Twoje miejsce w Bożym porządku? Kiedyś Bóg miał przy sobie ludzi, których uczynił na swoje podobieństwo. Otoczył ich swoją chwałą. Oni byli razem z Nim. Ale właśnie ktoś przyszedł. Ktoś, kto został strącony z niebios. Ktoś, kto się zbuntował wobec Boga, chciał być Mu równy. I ten ktoś zazdrościł szczęścia człowiekowi. I przez chytrość podszedł i mówi: nie umrzecie. Bóg tak tylko powiedział, żeby was tutaj utrzymać w nieświadomości. Będziecie mądrzy, wiedzący dobro i zło. Wszystko będziecie wiedzieć, jak bogowie będziecie. I Ewa zapragnęła. Wzięła owoc, sama skosztowała, dała mężowi i wtedy zostali pozbawieni chwały. Grzech w nich zamieszkał. Grzech jest buntem wobec Boga. Jest nieposłuszeństwem wobec woli Bożej. Zostali odarci. I to jest sytuacja wyjściowa. W Bożym porządku uznać siebie za grzesznika. Jestem grzesznikiem, bo urodziłem się jako grzeszny człowiek. Brak mi Bożej chwały. Ale jest Bóg na niebie, który za mnie posłał swego Syna. A ten umarł za mnie. Bóg, który mnie miłuje. I On coś chce uczynić. I w Bożym porządku jest wyciągnąć z błota, z bagna, z grzechu, ze śmierci duchowej, wyciągnąć tego człowieka. Dlatego Jezus wyciąga swoją dłoń i teraz, gdy ją przyjmiesz, to On cię z tego bagna wyciągnie i postawi na skalę. Zewlecze z siebie stare twoje odzienie, umyje cię, oczyści swoją krwią, swoim Słowem Bożym, Duchem Świętym i cię ubierze w nowe odzienie, w Jego sprawiedliwość. I wtedy nazwie ciebie Bożym dzieckiem, swoim synem. To jest również w Bożym porządku, w Bożym planie. A teraz służysz Bogu. Zaczynasz czynić kroki jako uczeń Chrystusa. Być posłuszny Jemu. Jak to Paweł uczynił, by się nawrócił. Ananiasz na niego włożył ręce, ochrzcił go. Paweł potem poszedł do synagog, głosił Ewangelię. A więc można być z grzesznika Bożym dzieckiem i uczniem Jezusa Chrystusa. To jest Boży porządek. Dlatego też i dzisiaj, gdy wokół nas są aniołowie, słychać szum anielskich skrzydeł w krąg. Twarze nasze jaśnieją Bożą chwałą, Bożym blaskiem. Ale przede wszystkim my się koncentrujemy nie na aniołach, które nas strzegą, ale na Jezusie Chrystusie, który stał się jedyną drogą i bramą do Bożego porządku. I kto by chciał być w porządku z Bogiem, musi przyjść do Jezusa Chrystusa i Jego obrać jako jedynego Pana swojego. I poddać Mu wszystko, cokolwiek ma i kimkolwiek jest, poddać tylko Jemu. I tą drogą dojdzie do bramy, a tą bramą wyjdzie na pastwisko, gdzie będzie zbawiony, mówi nam 10 rozdział Ewangelii Jana. I chcemy teraz razem powstać i razem się modlić. I podziękować Bogu za wspaniały porządek, jaki On miał i ma wobec grzesznego człowieka i upadłego świata. Ten świat nie będzie nigdy lepszy. Człowiek może być lepszy, gdy przyjmie Jezusa Chrystusa i podda się Bożemu porządkowi. Ale świat ten nigdy lepszy nie będzie, będzie co roku gorszy. I nie łudźmy się. Ale dobra nowina. Radosna wiadomość. Ty i ja, każdy człowiek może stać się lepszy przez Jezusa Chrystusa, bo łaska Boża się okazała wszystkim ludziom zbawienna, by nas uratować. I właśnie Jezus Chrystus, nie aniołowie, Jezus Chrystus tę wiadomość przyniósł i Duch Święty, nie aniołowie, dzisiaj ją przynosi Tobie i mnie. Anioły wykonują inną pracę, bardziej drugorzędną. A w swoim czasie będą wykonywać to, co będzie w ich mocy, gdy Jezus przyjdzie i gdy będą wykonywać różne inne szczegóły, o czym jeszcze będziemy mówić. I tak chcemy teraz razem się połączyć i skupić na Jezusie Chrystusie obecnym dzisiaj między nami. Niech każdy się modli o samego siebie. Niech każdy przyniesie samego siebie. Otworzy swoje usta i serce w tej modlitwie. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że posłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa. Nie aniołów, nie archanioła, nie Gabriela, bo ci za nas by nie mogli umrzeć. Ci nas by nie mogli odkupić, ale posłałeś Syna swego jednorodzonego i posłałeś Go po to, aby On, żyjąc całe życie, mógł zostawić Twoje żywe słowo. By potem, kończąc swoje życie, umierał nie za swoje grzechy, lecz za moje, za nasze. Halleluja. O, dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że dzisiaj tę wiadomość nam przynosi Duch Święty, że Jezus zmartwychwstał i żyje. On nam przynosi żywe Słowo, które w nas rodzi Twoje dziecięctwo, Twoją naturę, które w nas tworzy Twoją świątynię. Dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że są to konkretne przeżycia. I dziękujemy Ci, że Ty nas oczyszczasz Twoim Słowem, które dzisiaj też słyszeliśmy. Dziękuję Ci, że nas oczyszczasz Twoją krwią, za nami orędujesz. Dziękuję Ci, że posyłasz aniołów, którzy nas strzegą, prowadzą, którzy służą nam po to, byśmy byli strzeżeni mocą Bożą ku zbawieniu. O, wywyższam Ci, Ojcze Niebieski, że i teraz Ty dotykasz serc tych, którzy się czują grzesznikami, ale nie muszą tak się czuć. To dobrze, gdy tak się czują, bo mogą przyjść do Zbawiciela. Mogą przyjść i grzech wyznać, i brzemię zrzucić, i stać się Bożym dzieckiem. Dziękujemy Ci, Ty wywyższasz wszystkich. I dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że w Chrystusie wszystkich połączyłeś. Połączyłeś w jedno i nie ma niewolnika i wolnego, Żyda i Greka. Nie ma mężczyzny i niewiasty, lecz we wszystkich jest Jezus Chrystus. O, dziękujemy Ci, że możemy tworzyć Kościół Twój, Twoją oblubienicę. Dziękujemy Ci, Panie, że obecności aniołów w niebiesiech wyznasz imię każdego z nas i głośno wyznasz, a imię będzie się echem odbijać po niebie. Halleluja. O, dziękujemy Ci, Ojcze Niebieski, że aniołowie się radują, gdy się jeden grzesznik nawraca. Tak jest, radują się aniołowie, bo one tego pragną, bo wiedzą, na czym polega walka z szatanem, bo sami nieraz z nim musieli walczyć. O, dziękujemy Ci, Panie, że dzisiaj, gdy my walczymy z szatanem, to mocni jesteśmy, bo Ty jesteś naszą mocą. I tak, Panie, teraz proszę, abyś błogosławił tych, którzy podejmują decyzję, aby iść konsekwentnie za Tobą, by Tobie oddać dzisiaj swoje życie, by sprawić radość aniołom, którzy chcą widzieć grzesznika, który się nawraca, bo chcą aniołowie wpisać nasze imię do Księgi Żywota. O, dziękujemy Ci, Panie, że i teraz błogosławisz nas, gdy jesteśmy zgromadzeni, gdy modlimy się, gdy spoglądamy w Ciebie, w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Halleluja. Halleluja.